Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie, witam państwa. W tych pierwszych dniach roku, pośród chaosu panującego na świecie w dziedzinie spraw ludzkich, zdarza się nam wybiegać myślą w przyszłość bliższą i dalszą. Jak będzie wyglądał człowiek przyszłości? Zastanawiamy się na przykład, czy będzie podobny do nas, do naszych dzieci, do wnuków, które nas wciąż jeszcze przypominają. Wiemy, jak wyglądali nasi odlegli przodkowie. Na podstawie zachowanych szczęki i innych kości uczonym udało się zrekonstruować portrety neandertalczyków, którymi zresztą nie ma się co chwalić. Ale co do przyszłości, najlepiej poinformowani zazwyczaj są kupcy, którzy chcą znać los swoich inwestycji, zanim wyłożą pieniądze w tym niebezpiecznym świecie. Od kilku dni w Paryżu pojawiły się afisze pewnej rzymskiej firmy, nie wolno mi wymieniać nazwy, z modelem jej wyrobów. Przedstawiają człowieka przyszłości znanego już obecnie albo teraźniejszości, w każdym razie wzór do naśladowania. Nie jest już kobietą, ale nie został jeszcze mężczyzną. Zbudowany jest jak kobieta, o męskim typie, albo mężczyzna o typie nieco kobiecym. Nie jest zupełnie biały, ale nie jest też kolorowy. Nie można powiedzieć, żeby był Azjatą, chociaż oczy ma lekko skośne. Nie jest Afrykańczykiem, chociaż jeżeli lepiej się przyjrzeć. Słowem, człowiek uniwersalny na każdą okazję. Ubrany jest i tak, i tak. Antoni Słonimski wspominał kiedyś z nostalgią szyld z ulicy Krochmalnej, na którym widniał napis krawiec mężczyźniany, damski i nijaki. Może to był jakiś przodek rzymskiej firmy, której wyroby podbijają obecnie Paryż. Wielcy kupcy w światowej stolicy mody i luksusu są doskonale poinformowani. Typ ludzki znają lepiej od antropologów. Wszystko potrafią przewidzieć. Nie zdają się na jasnowidzów ani na wróżki. To dobre dla polityków. Madame Soleil zbiła spory majątek, zdradzając ministrom przyszłość, którą zobaczyła w kartach i w szklanej kuli. François Mitterrand przez 7 lat trzymał się Elisabeth Tessier. Była to piękna kobieta, typ wampa hollywoodzkiego, lat 50. w rodzaju Awy Gardner czy Marie Felix, a seanse wróżb osłonięte były tajemnicą państwową, jak wszystko, co dotyczyło intymnych spraw prezydenta. Co wynikło z tego przewidywania przyszłości, wszyscy wiemy. Nie, właściciele wielkich firm światowych zdają się na naukę, na sondaże, badania opinii publicznej, analizy statystyczne. W starym pałacyku przy ulicy Cadet w 9. arrondissement, tam gdzie miał miejsce pierwszy paryski koncert Chopina, nieudany zresztą, mieści się od kilku lat dyskretny zakład, którego wpływ na wygląd naszego świata jest nie do przecenienia. 30 wysoko kwalifikowanych pracowników zajmuje się prospekcją mody. Szukają tendencji w świecie, jak inni poszukują nafty albo złota, wiercą dziury w brzuchu idolom, obserwują młodzież na przedmieściach, przeglądają magazyny ilustrowane, szpiegują projektantów. Do swoich klientów zaliczają najbardziej znane marki. Kolor i krój sukienki, rysunek uczesania, kształt noska buta, szerokość spodni. Wszystkie te tajemnice spoczywają w sejfach lepiej strzeżone niż plany czołgu Leopard i armaty Cezar. Informacje są drogie, ale pomyłki kosztują jeszcze drożej. Właśnie dopiero co ogłoszono upadłość 2 dużych firm odzieżowych, Camaïeu i Gospor, które źle obstawiły przyszłość. Przedsiębiorstwo prospekcyjne nazywa się Nelly Rodi od nazwiska założycielki, matki obecnego właściciela, ale dyrektorem naczelnym jest pani Natalia Rozborska, młoda dama, piękna i wybitnie inteligentna, która mówi po polsku jak pan i ja, a po angielsku pisze także książki. Francuzi przywiązują wielką wagę do wyglądu. Pokaż się, jak wyglądasz, a powiem ci, kim jesteś. A w naszym świecie zaczęły być z tym trudności. W zaprzeszły wtorek, 23 stycznia, w Tuluzie dyrektor wielkiego hotelu zamierzał wyprosić Florenta Pani, biorąc go za włóczęgę. A przecież jeden z najbogatszych francuskich piosenkarzy ubrany był jak przystało. Miał poncho, czepek, podarte spodnie i trzymał na sznurku psa. Był elegancko nieogolony, jak wypada, ma kozią bródkę i stał w drzwiach hotelu, gdzie było zimno. Może zastanawiał, czy nie kupić tego hotelu, bo przecież gdzieś trzeba lokować pieniądze. Szczęściem recepcjonista bliższy życia i telewizji wyprowadził dyrektora z błędu. W szczególnie dramatycznej sytuacji, mówiąc serio, są młodzi ludzie w wieku dojrzewania, zwłaszcza ci wrażliwi, inteligentni, którzy zastanawiają się nad własnym losem, miejscem w świecie i nad przyszłością. Kim jestem? Wiele zamętów w ich duszach wprowadziła ideologia gender. Każdy człowiek ulega wpływom. Filozofie szkoły frankfurckiej uczynili to spostrzeżenie tezą i myślą przewodnią swojej analizy. Jeżeli społeczeństwo, rodzina, otoczenie, słowem obowiązujący model cywilizacji wpływają na nas od dziecka w kierunku ustalenia naszej płci, to przecież jest rzeczą oczywistą, że po osiągnięciu dojrzałości zostajemy mężczyznami lub kobietami, ponieważ zostaliśmy do tego namówieni. Ulegliśmy wpływom otoczenia. A przecież wolność polega na wyborze. Możemy wybrać, czy chcemy być mężczyzną, czy kobietą. Formy cielesne, którymi natura nas obdarzyła, nie pytając nas o zdanie, można zmienić. Tu uciąć, tam dosztukować. Czyż chirurgia nie poszła daleko naprzód? Nasze ciało należy do nas. Możemy je wytatuować, możemy je przyozdobić, przyczepić sobie kółko do nosa, albo do uszu, drut do brwi, do uszu, do piersi, do każdej części ciała. Wreszcie możemy kazać obciąć sobie to, czego mamy za dużo, albo dosztukować to, czego nam brakuje. Obcięcie piersi nazywa się mastokomią. Zgodnie z prawem można ją praktykować już na młodocianych. Jak twierdzi nauka, w okresie dojrzewania zachodzą burzliwe zmiany w mózgu, więc niczego w tym okresie nie powinno się ustalać w sposób nieodwracalny. Tymczasem perwersyjne działanie posługuje się metodą, przed którą obiecuje nas bronić. Sugeruje coś, podpowiada, wywiera wpływ na młodą duszę pełną niepokoju, podszepty szatana. A może jesteś dziewczyną, tylko jeszcze o tym nie wiesz? A może ty jesteś chłopakiem, zastanów się. I nastolatek zaczyna się zastanawiać. Nowe zjawisko, uczucie cierpienia z powodu identyfikacji z płcią przeciwną do płci danej biologicznie, ma już swoją nazwę we Francji. Dysforia rodzaju. Wystarczy zasiać niepokój w duszy, żeby powstał bolesny problem tam, gdzie go nigdy przedtem nie było. Dowodem są statystyki. W Szwecji, która prowadzi precyzyjne wyliczenia, dysforia rodzaju wzrosła o 2000% w ciągu 10 lat. W Stanach Zjednoczonych jest ich już 122 tysiące teenagers cierpiących z powodu dysforii. I jeszcze ta liczba nie uwzględnia tysięcy innych nieliczonych medycznie. We Francji? Ach, we Francji zjawisko eksplodowało. Jest 9 poradni szpitalnych w Paryżu, w Rouen, w Lyonie. Według danych raportu rządowego doręczonych ministrowi zdrowia 5 młodocianych było hospitalizowanych w 2011 roku z kodem F64, transseksualizm, zmiana płci. W 2019 było ich 69. Nie znam późniejszych statystyk. W paryskim szpitalu Świętej Anny lista oczekiwań wydłużyła się tak dalece, że zawieszono nowe przyjęcia. Plakaty wspomniane na wstępie, bezpłciowa istota, która reklamuje towary na sprzedaż, dowodzą wszakże, że interes się kręci. Jedni kupują reklamowane towary, inni kupują obraz modela.
Powiedział Piotr Wit za tydzień o tej samej porze Kronika Paryska, a teraz cytat. Od 5 lat Rosjanie krok po kroku wypierają Francuzów z czarnego lądu. Za czasów Związku Sowieckiego francuski lud pracujący wyobrażał sobie Rosję jako kraj spełnionych postulatów własnej rewolucji 1789 roku. Jeśli gdzieś zapanowały wolność, równość i braterstwo, to właśnie tam, w kraju zwycięskiego socjalizmu. Pośród 30 tysięcy robotników paryskich zakładów Renault